Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam Państwa, w studio witam naszych gości. Ksiądz dr Tomasz Strojnowski, proboszcz parafii Świętszego Zbawiciela w Szczecinie, Szczęść Boże. I pan Maciej Janowski, lider grupy duszpasterskiej mężczyzn z tej parafii. Tak, panie Macieju, witam, Szczęść Boże. Więc mamy dwóch liderów, bo jeden jest odpowiedzialny za całą parafię, a drugi za tę grupę duszpasterską mężczyzn i to już też pokazuje nam dzisiejszy temat, męska duchowość, czyli sekrety męskiej duszy. Tak sobie myślę, że jak w trójkę jesteśmy mężczyznami, to moglibyśmy porozmawiać o meczu Legia Sporting, moglibyśmy porozmawiać o zmianach w rządzie, o pieniądzach, o pracy, a my dzisiaj będziemy rozmawiali o męskiej duchowości. Czy to jest temat dla mężczyzn, czy też bardziej taki kojarzony z kobietami, których statystycznie też i w Kościele więcej widzimy?
To jest temat dla mężczyzn, dlatego że mężczyźni są dokładnie tak samo uduchowieni jak kobiety i to, co tutaj ojciec powiedział właśnie, że to właśnie w takich wielkich wydarzeniach sportowych ujawnia się to, co jest, ujawniają się pewne cechy męskiej duchowości. Tak samo w polityce. To wszystko jest związane.
Czyli właśnie, jak będziemy kibicować, to się ujawni nasza też duchowość, tak?
Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. I my się bardzo cieszymy, że dzisiaj możemy być w Telewizji Trwam i w Radiu Maryja i mówić o męskiej duchowości, dzielić się też doświadczeniem tej duchowości. I cieszymy się też, że jest wielu w Polsce mężczyzn, którzy tego doświadczają. Niektórzy z nich mają o wiele większe doświadczenie niż my na tej drodze. Mamy taką nadzieję, że w trakcie audycji oni też jakoś z nami się tutaj będą łączyć i będą nam pomagać o tej naprawdę bardzo ważnej sprawie mówić, bo o tym trzeba mówić.
To zacznijmy od tego pewnie, co to w ogóle jest duchowość.
Duchowość właśnie, bardzo dobrze, że ojciec o tym powiedział, bo my często utożsamiamy duchowość z praktykami religijnymi, a to nie jest to samo. Praktyki religijne mogą być odbiciem czyjejś duchowości, ale to nie jest jedyny przejaw duchowości. I wydaje mi się, że to jest chyba problem, który mają dzisiaj mężczyźni w Kościele, że wiele z praktyk religijnych nie pomaga im wyrazić swojej duchowości. I oni szukają swojej duchowości. Mnie zawsze to zastanawiało, no jak to jest, że idą na mecz, siedzą na trybunach i pełną piersią śpiewają, a w kościele nie. A odpowiedź jest bardzo prosta, bo bardzo wiele pieśni religijnych nie odpowiada duchowi mężczyzny. Mężczyzna tego nie będzie śpiewał. A są takie pieśni, gdzie mężczyźni będą je śpiewali, bo w nich się wyraża męska duchowość.
A ksiądz jest także proboszczem parafii, to tak zastanawiam się, jakie pieśni u was gra organista?
Gra takie, jakie on wybiera, ale jesteśmy na etapie właśnie takiego dialogu, żeby właśnie ten repertuar pieśni religijnych też troszeczkę zmodyfikować i bardziej jeszcze ubogacić i zwrócić uwagę i bardziej śpiewać takie pieśni, które grają też w męskiej duszy.
Jakiś przykład, zanim powiemy o definicji duchowości?
Przez Chrztu Świętego Wielki Dar. Proszę bardzo.
Śpiewają, tak?
To jest pieśń, która jest marszowa, rytmiczna, w której jest mowa o czymś wielkim. Tak, Boże, coś Polskę. To są takie pieśni, które mężczyźni będą śpiewali. Tam wszędzie, gdzie jest mowa o czymś wielkim, o poświęceniu, o zaangażowaniu, o zrobieniu czegoś dla kogoś, o odwadze, o mądrości, to mężczyźni będą śpiewać.
To o czym śpiewają kobiety?
O tym, co jest delikatne, czułe, tak,
tkliwe.
Tkliwe. o tym, co jest, gdzie mogą się wyrazić emocje. Ponieważ kobiety się wyrażają w emocjach, dlatego wszystkie takie pieśni emocjonalne i tam, gdzie jest mowa o miłości, to będą pieśni, które się kobietom będą poetyckie, romantyczne, to będą pieśni bardzo chętnie śpiewane przez kobiety. Ale powiem też, że to, co lubią mężczyźni, lubią też kobiety. To jest najbardziej zastanawiające.
Czyli jest też taki zbiór wspólny. Tak. Powiedzieliśmy, ksiądz powiedział, że duchowość, czy bardziej praktyki religijne mogą być zewnętrznym objawem duchowości. Więc spróbujmy zdefiniować, jak my rozumiemy duchowość, bo nieraz słyszymy o różnych rodzajach duchowości. Duchowość Dalekiego Wschodu, duchowość taka, siaka, owaka. Mamy duchowość męską i duchowość kobiety. Z tego tematu wnioskujemy. Ale czym w ogóle ta duchowość jest? Co jest tą cechą wspólną dla mężczyzn i kobiet?
Jeżeli mówimy o duchowości, to w zasadzie nie ma tutaj znaczenia, czy my mówimy o duchowości kobiety, mężczyzny, chrześcijańskiej, czy jakiejś innej, ponieważ każda duchowość jest relacją do Boga. Tak więc tylko jest w inny sposób wyrażana i przeżywana też ze względu na wierzenia. W zależności od tego, w jaki sposób ja wierzę w Boga, kim dla mnie jest Bóg, kogo uważam za Boga, taka będzie moja duchowość, bo jeżeli Bóg nie jest osobą, to będzie to zupełnie inna duchowość od duchowości religii chrześcijańskiej, w której Bóg jest osobą. Jeżeli weźmiemy teraz, no, że my mamy dogmat Trójcy Świętej, no to też nasza duchowość będzie inna niż duchowość religii ściśle monoteistycznych, gdzie Bóg jest tylko jedną osobą. Tak więc duchowość jest taką odpowiedzią na to, jak Bóg do człowieka przemawia. Duchowość wiąże się z wizją życia i sposobem życia. I jeżeli mówimy o męskiej duchowości, to nam nie chodzi o to, że mężczyzna ma jakąś inną duchowość, tylko nam chodzi o to, że mężczyzna inaczej przeżywa swoją duchowość i inaczej ją wyraża niż kobieta. I myślę, że dzisiaj możemy mieć taki problem, że mężczyźni są uduchowieni i chcą przeżywać swoją duchowość, tylko że nie spotykają zbyt wielu propozycji, która pomoże im przeżywać swoją duchowość. Bo jeżeli my zaprosimy mężczyznę do żywego różańca, to oczywiście on może się w tym odnaleźć, ale niekoniecznie. Tym bardziej, jeśli tam będzie bardzo dużo kobiet i one będą realizować swoje duchowe potrzeby, będą jakby no, dominować w tej grupie i on wtedy nie będzie się tam dobrze czuł i nie będzie chciał być należeć do żywego różańca.
A czy to znaczy, że Kościół katolicki jest kościołem, który raczej z doświadczenia księdza proboszcza ma więcej propozycji dla kobiet czy niż dla mężczyzn? Jak to wygląda?
Na pewno Kościół bardziej odpowiada w tej chwili kobietom, aniżeli mężczyznom. I jest to... Na to się złożyło bardzo wiele czynników. To nie jest tak, że Kościół celowo się do kobiet dostosowuje, tylko pewne rzeczy nam zaniknęły.
Ale jest grupa mężczyzn, tak? Grupa duszpasterska mężczyzn, której liderem jest pan Maciej. Panie Macieju, co to jest za grupa?
Więc jest to grupa, powiedzmy, dość różnych mężczyzn, mężczyzn z różnym doświadczeniem życiowym, często z bardzo bogatym doświadczeniem życiowym, z długim rejestrem, powiedzmy, różnych błędów, tego, co się w życiu działo, ale przede wszystkim mężczyzn, którzy poszukują odpowiedzi na podstawowe pytania. Takich mężczyzn jest właściwie dużo, żeby nie powiedzieć, że większość. Wszyscy mamy do Pana Boga jedno pytanie. Chcemy, żeby doświadczyć tego, że Bóg nie pomylił się, stwarzając nas takich, jakimi jesteśmy. Z takimi cechami, z dynamizmem, z poszukiwaniem przygody, generalnie z tym, co uważamy za cechy męskie. Każdy z nas poza tym chce doświadczyć, że to jest potrzebne i doświadczyć po prostu, z jakiego materiału jesteśmy stworzeni. Mężczyzna przede wszystkim poszukuje prawdy. Poszukuje prawdy w relacji własnej z Bogiem i poszukuje prawdy w relacji ze swoimi współbraćmi. Powiem tak, że przebywanie w męskiej grupie jest bardzo wymagające. Bardzo szybko opadają wszelkie jakieś osłonki i zaczynamy traktować się poważnie, co jest zresztą też bardzo, bardzo takie wymagające, bo no, każdy po prostu musi w ten sam sposób do tego podejść.
Maćku, ja ci wejdę w słowo, że no myśmy też doświadczyli takiego pewnego konfliktu, ponieważ ja w tej grupie męskiej uczestniczę i bardzo się cieszę, że jestem w tej grupie. Ona mi bardzo, bardzo dużo daje i może tak przy okazji pozdrawiamy wszystkich naszych braci z grupy. Ale był taki moment, gdzie Maciek przyszedł i powiedział, proszę księdza, to tak nie może być, bo to nie jest duszpasterstwo dla mężczyzn. I faktycznie no był taki moment jakiejś naszej dyskusji i postanowienia, że rzeczywiście te nasze spotkania muszą wyglądać inaczej, bo nam po prostu się grupa rozejdzie. Bo oni sobie pójdą, bo to przestanie być dla nich.
Jestem ciekaw, jak wyglądają takie spotkania. Do czego razem z księdzem proboszczem doszliście?
Przede wszystkim, co jest takie bardzo ubogacające, co wynosimy z tego naprawdę do naszego życia, to jest dzielenie Słowem Bożym, ale tak jak ono działa w życiu każdego z nas. To nie są jakieś rozmowy teologiczne na dużym poziomie ogólności, tylko każdy ma prawo i obowiązek mówić tak jak to Słowo. To jest dzielenie, powiedzmy, Ewangelią z dnia, co tydzień się spotykamy. Każdy mówi tylko to, co sam czuje, jak to Słowo w nim działa. To jest niebywale ubogacające. Ja powiem, że mam dość długi, wieloletni staż w innych grupach, w innych ruchach w Kościele. I to, co tutaj właśnie spotkałem, jest niebywale żywe i niebywale po prostu ożywiające dla każdego z nas. Każdy wychodzi naprawdę z tych spotkań umocniony, z taką dobrą energią, dobrą mocą po prostu na następny tydzień. Samo przebywanie, samo zbliżanie się, my właściwie w tej chwili na przykład o sobie bardzo dużo wiemy. Znamy swoje życiorysy. To wyszło po prostu w trakcie spotkań.
Bo w spotkaniu też oprócz dzielenia się słowem jest taki moment, kiedy dzielimy się życiem, kiedy każdy z nas może powiedzieć o czymś, co w tym czasie się ważnego dla niego wydarzyło. Spotkanie jest też czasem, w którym modlimy się nawzajem za siebie. Jesteśmy dla siebie wsparciem. I wiemy, że jeden na drugim może polegać. Ale też zawiązanie się tej grupy było związane właśnie z dwoma turami rekolekcji, które myśmy wspólnie przeżyli. Jakby grupa zaczęła istnieć po rekolekcjach. Najpierw były rekolekcje właśnie o mężczyźnie, o tożsamości męskiej. O tak. To były rekolekcje o męskiej tożsamości. Kim my jesteśmy w zamyśle Boga? Jak Bóg nas stworzył i co się dzieje w naszym życiu? I po tych rekolekcjach zawiązała się grupa. Właśnie a potem po tych naszych audycjach, po tej pierwszej naszej audycji mieliśmy kolejne rekolekcje o właśnie o ojcostwie, o odważnym ojcostwie. No, jako grupa to tak za długo nie istniejemy, ale właśnie ta możliwość spotykania się razem, dzielenia się i wspierania, to jest właśnie coś bardzo nam potrzebne.
Przede wszystkim przeżywanie tych bardzo głębokich treści, bo ja bym chciał tutaj podać jako przykład to, co przechodziliśmy w rekolekcjach. To jest na podstawie książki Richarda Rohra, znanego rekolekcjonisty franciszkanina, co jest niebywale ważne dla mężczyzn. I każdy mężczyzna, który chce być uformowany, chce przejść taką porządną męską inicjację, musi się z tymi tematami zmierzyć.
Są te... poczekaj, że ja ci teraz tutaj od razu wejdę w słowo, żeby powiedzieć o czymś bardzo ważnym, bo tutaj właśnie ten tytuł tej książki, Tożsamość mężczyzny, on naprawdę jest bardzo, bardzo istotny, ponieważ bardzo wielu mężczyzn dzisiaj czuje się zagubionych. Właśnie to jest pierwsza rzecz, którą daje duszpasterstwo mężczyzn, to jest zrozumienie samego siebie, zrozumienie własnej tożsamości. W dzisiejszym świecie mężczyzna staje wobec takich sprzecznych komunikatów. Jeżeli jest delikatny, to się na niego mówi, a takie ciepłe kluski jesteś. Jak używa swojej siły, to się mówi, że jest barbarzyńcą, troglodytą, że jest agresywny i tak non-stop. Cokolwiek by ten mężczyzna nie zrobił, jest to ocenione negatywnie albo jeszcze nawet wyśmiane lub też stawia się przed mężczyzną modele idealne, które w rzeczywistości w życiu nie funkcjonują i cały czas się tego mężczyznę do tego modelu porównuje i wymaga się od niego rzeczy niemożliwych. I stąd właśnie to pytanie, kim ja jestem i jak ja mam postępować. Tak? No i właśnie, no i właśnie tutaj z pomocą przychodzą antropologowie, bo Richard Rohr, który jest franciszkaninem, jest równocześnie antropologiem. I on odkrył, że we wszystkich formacjach męskich występuje pewien ściśle określony zarys tematów. O, i to właśnie, Maćku, bardzo proszę, żebyś to o tym powiedział.
Tak, to właśnie też świadczy o tym, jak wygląda droga mężczyzny, jak wygląda to duszpasterstwo. Jest to 5 prawd, które są po prostu absolutnie niezbędne w życiu mężczyzny. Absolutnie niezbędne jest dobre przejście, zmierzenie się z tymi prawdami. Pierwsza jest taka, że życie jest ciężkie, ale nie w tym naszym codziennym jakby rozumieniu. Natomiast jest to zmierzenie się z bólem, który jest jakby, jest dokładnie po prostu wpisany w nasze życie. Z bólem, który mężczyzna musi przejść, musi nauczyć się odnosić rany, nauczyć się radzić z tymi ranami, ale ten ból musi być przetransponowany, przemieniony w życiu mężczyzny. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tego nie zrobi, to ten ból przeniesie na innych, najczęściej na najbliższych. Stąd jest, powiedzmy, tyle alkoholizmu, tyle rozbitych rodzin. Z tego prostego powodu, że konkretny mężczyzna jakby z tą prawdą nie potrafił sobie poradzić. W historii ludzkości zawsze byli ci starsi, którzy przez te prawdy prowadzili, którzy pilnowali, żeby ten proces dokonał się należycie. Dzisiaj jest dużo, że tak powiem, amatorszczyzny. Prawdą drugą jest to, że nie jesteś tak ważny, jak ci się wydaje. To jest bardzo ważne. To jest ustawienie we właściwej proporcji własnego ego, własnej misji. Właśnie dla mężczyzny ważna jest misja. Ma każdy taką misję w życiu. I jakby sprowadzenie tego ego do właściwych rozmiarów, do właściwego miejsca. Trzecią prawdą jest to, że twoje życie nie należy do ciebie, nie należy dla ciebie. Dla mnie jest to prawda centralna. I to nie chodzi tylko o to, że moje życie należy do Boga, bo to jest rzeczywiście sens tej prawdy, ale ono należy do Boga również przez to, że ofiarowuję je innym ludziom. Mojej żonie, dzieciom, moim bliskim, tym ludziom, których wybrałem. Ofiarowuję tym, którzy po prostu źle się mają, tak, którym trzeba pomóc. To jest ofiarowanie czasu, ofiarowanie wysiłku, czasem pracy, czasem pieniędzy, a czasem również ofiarowanie swojego poczucia bezpieczeństwa, czy nawet czegoś więcej. To jest to, czego mężczyzna potrzebuje doświadczyć właśnie. Potrzebuje zrozumieć i z radością po prostu przyjąć to, że ma życie, które z radością, z pełnej świadomości darowuje innym ludziom. Tak to wygląda. Prawda czwarta jest to, że nie masz władzy. Nie masz władzy w sensie nie masz kontroli. Nie musisz kontrolować, ja nie muszę kontrolować innych ludzi. Nie muszę domagać się od nich określonych zachowań, ale to daje również mi wolność. W tym momencie mogę właśnie z wolnością iść dalej przez moje życie. No i prawda piąta jest taka, że umrzesz. Przy czym, tak jak mówił właśnie William Wallace z Braveheart, tylko ci mogą zgodzić się na śmierć, którzy prawdziwie żyli. I to jest właśnie dla mężczyzny bardzo ważne, żeby mieć poczucie, że naprawdę żyje, że ma marzenia, że ma pragnienia, bo jeżeli zabierze mu się marzenia i pragnienia, powoli po prostu zaczyna usychać i obumierać.
Czy w tej grupie mężczyzn uczestniczą mężczyźni, którzy przeszli przez te takie rekolekcje dotyczące tożsamości, czy mogą doskakiwać tacy, którzy zgłoszą się później? Czy jest to tak, że to jest grupa zamknięta i dopiero na przykład za rok będą następne rekolekcje i za rok może być druga grupa utworzona z tych, którzy przeszli rekolekcje związane z tożsamością męską?
Nie, grupa jest otwarta. Nawet teraz...
Absolutnie jest otwarta, tak.
Natomiast to jest taki... Ojciec wywołał teraz temat, ponieważ do grupy nam zaczynają właśnie przychodzić nowi mężczyźni i też musimy pomyśleć o tym, żeby oni mogli przejść właśnie tą taką podstawową ścieżkę formacji i czegoś się o tej męskiej tożsamości dowiedzieć.
Bo jest to trochę jak, trochę jak w klasach, tak? Jest pierwszak i jest trzecioklasista, czyli ten, który już gdzieś ma jakieś rozeznanie, rozpoznanie, coś przeżył, coś doświadczył, usłyszał innych także na tych spotkaniach. Jestem ciekaw też, jak długo zajmuje otwarcie się mężczyzn, no bo mężczyzna no to nie jest tak, że przychodzi i opowiada, prawda, o żona, mam taką żonę, mam dziecko, mam takie problemy w pracy. Raczej kojarzymy, że no, tyle, ile muszę, to tyle powiem, ale nie więcej.
Na całe szczęście mężczyźni nie idą za nauczaniem, a idą za mężczyznami. I prawdą jest to, że mężczyzna stosunkowo szybko się otwiera, ale wobec kogo? Wobec tego, którego darzy szacunkiem i wobec tego, co do którego sądzi, że jest w stanie mu pomóc. Bo nie chodzi o jakieś wygadanie się, natomiast jeżeli ja dostrzegam w kimś mężczyznę godnego szacunku, w miarę mądrego, i powiedzmy tak sensownego i takiego, który jest w stanie mi pomóc przez swoją radę, przez, no nie wiem, jakieś tam działanie, to w tym momencie tak. Dlatego, że ciśnienie dzisiejszego życia, ciśnienie naszych problemów jest na tyle duże, że one się po prostu domagają, żeby je z kimś podzielić.
Czyli mężczyzna, tego pragną. Mężczyzna szuka rady.
Tak.
Ja bym powiedział nawet tak bardzo brutalnie, że mężczyzna szuka ojca, ponieważ to wprowadzenie w męską tożsamość, w bycie mężczyzną jest przede wszystkim zadaniem ojca. To ojciec wprowadza syna i właśnie w tej literaturze męskiej, o męskiej duchowości funkcjonuje takie pojęcie jak ojcowska rana. I właściwie prawie każdy mężczyzna dzisiaj nosi w sercu taką ojcowską ranę. I...
Tak, bo wszystko właśnie sprowadza się do tego, że tak jak to znajdujemy w Bożym zamyśle, mężczyzna dostał dużą władzę, dużą moc, szczególnie właśnie w swojej rodzinie, po to, żeby błogosławić swoim dzieciom. Żeby powiedzieć, bo to jest ważne dla młodego chłopaka, dla mężczyzny, żeby usłyszeć prosty komunikat. Jesteś wystarczająco dobry. Wystarczająco dobry, żeby poradzić sobie w życiu. Wystarczająco dobry, żeby zatroszczyć się o swoją rodzinę. Natomiast jeżeli dostaje komunikat przeciwny, z ciebie nic nie będzie, to może naprawdę na bardzo, bardzo wiele lat kogoś zamrozić, bądź po prostu wysłać w jakieś uzależnienia, tak? Alkoholizm, powiedzmy, takie rzeczy.
Ta ojcowska rana to jest po prostu brak doświadczenia takiego pozytywnego ze strony własnego ojca, ze strony dorosłego mężczyzny. Mały mężczyzna potrzebuje takiej afirmacji i potrzebuje wprowadzenia w świat mężczyzn. Potrzebuje wzoru bycia męskim. On chce być mężczyzną. I w momencie, kiedy tego nie otrzymuje, no to zaczynają się kłopoty z mężczyznami.
No, pojawiają się takie karykatury, jak na przykład młodzieżowe gangi, gdzie właśnie młodzi chłopcy, pozbawieni ojców, usiłują instynktownie odtworzyć to, co powinno być. Z tym, że właśnie mówię, to jest takie karykaturalne. Oczywiście do niczego dobrego nie jest w stanie to doprowadzić. Bo tam właściwie wszystko, jest oczywiście pewna twardość, jest powiedzmy pewna hierarchia, ale to jest wszystko na bazie zła i przede wszystkim nie ma tego mężczyzny, do którego można mieć zaufanie, tego takiego mentora, tak?
Ale właśnie to, jak to powiedziałeś tutaj o gangach, to właśnie tam widać też tą ścieżkę męskiej inicjacji, tak? Bo przychodzi, ktoś przyprowadza chłopaka do takiej grupy, on tam jest nowy, nikt mu nie ufa i on musi zdobyć zaufanie tej grupy. Najczęściej zdobywa to zaufanie poprzez to, że zostaje mu powierzone jakieś zadanie na miarę jego możliwości. Bardzo często przy tym zadaniu on doświadcza jakiegoś cierpienia. Czasami to zadanie nie wychodzi tak, jak powinno wyjść, ale on jest lojalny. Nie sypnął, nie wydał. Był wierny tej grupie i co się dzieje? I ta grupa go przyjmuje. I mówi, jesteś nasz, jesteś w porządku. Czyli właśnie to jest to. Męska afirmacja. On znalazł grupę mężczyzn, którzy go akceptują, do której został wprowadzony i on się czuje z tego powodu dumny.
A kto wprowadza do waszej grupy i na czym polega taka inicjacja? Czy jest coś takiego? No, na pielgrzymce nieraz jest ten taki chrzest pielgrzymkowy, tak? W harcerstwie też są różnego rodzaju. Na rycerza, żeby być pasowanym, no to też trzeba było spełniać pewne kryteria. Czy tutaj jest też coś takiego, o czym mówił ksiądz doktor?
To znaczy nie ma właściwie żadnego takiego rytuału. Tak jak mówię, my na razie mamy w planach oczywiście powiedzmy jakieś tam wspólne imprezy, czy żeglarskie, czy właśnie coś takiego. Na razie jakby koncentrujemy się tutaj na przeżywaniu wspólnie tej duchowości, przeżywaniu jakby dzieleniu się naszymi problemami i w ten sposób budowaniu. Znaczy ja powiem w ten sposób, że ponieważ ja jeszcze w innej takiej grupie męskiej też uczestniczę, doświadczam czegoś takiego, że przychodzili mężczyźni, no, którzy mieli powiedzmy jakieś tam swoje problemy. Mężczyźni, którzy się nie odzywali, bo nie ma przymusu odzywania się. Natomiast obserwując tego mężczyznę na wejściu i na przykład po 2-3 miesiącach to jest zupełnie inna osoba. Jest już to otwarcie, jest już jakieś poukładanie w życiu i oni zresztą wyraźnie konkretnie o tym mówią. Jest to po prostu miejsce, gdzie jakby w soczewce skupiają się te Boże promienie wiary, tego ukształtowania mężczyzny i zaczynają się dziać cuda takie w życiu.
A czy to jest grupa dla mężczyzn, nazwałbym ją terapeutyczna, czy to ma jeszcze jakiś inny, nie mieszczący się w tej nazwie terapeutyczna walor?
Nie. Właśnie, co to znaczy terapeutyczna?
Nie, to jest po prostu grupa męska. Wydaje mi się, że samo przyjście do grupy, bycie, słuchanie, bo to jest też nasza... My ze sobą po prostu też rozmawiamy. I gdzieś w tej rozmowie te prawdy się pojawiają i ktoś nagle sobie uświadamia, że to wynik jest związany z tą prawdą. Bo ten proces, to o czym ja mówiłem o gangu, to dotyczy przede wszystkim młodych chłopców. Natomiast dorosły mężczyzna nie potrzebuje tego typu inicjacji. Bardziej potrzebuje zrozumienia samego siebie. Co się ze mną dzieje? Tak? Przeżywa jakiś dyskomfort, przeżywa niezadowolenie ze swojego życia, przeżywa jakiś ból, który... Trudno jemu ten ból nazwać i nagle przychodząc do grupy i słuchając odkrywa, że aha, to jest po prostu ojcowska rana, że ja noszę w sobie ojcowską ranę i znajduje grupę, która go przyjmuje takim, jakim on jest i mówi, wiesz, no każdy z nas coś takiego doświadczył.
Ale nie jest tak, że tak sobie pomyślę, mam ojcowską ranę, szukam grupy. I to jest ta grupa. To nie jest tak. Nie, dopiero jest ktoś tak. raczej odkrywa coś, raczej, tak. będąc w grupie.
Tak.
Tak, bo mówię, no pewne rzeczy się, człowiek sobie, mężczyzna sobie pewne rzeczy zaczyna nagle uświadamiać, kojarzyć i mówić, aha, rzeczywiście to do mnie pasuje, bo tu nie chodzi o to, żeby komuś wmówić coś, tylko chodzi o to, że on sam odkrywa, że taki, a nie inny problem wynika właśnie z tej prawdy o mnie, że jestem mężczyzną.
Powiedzmy tak, jeżeli mężczyzna jest sam ze swoimi problemami, nie ma sobie jak z nimi poradzić, to i po prostu zamiata pod dywan. I one tam zamrożone są do czasu, kiedy powiedzmy jakoś wyskoczą w jego życiu negatywnie, bądź właśnie znajdzie miejsce, znajdzie grupę jakiegoś właśnie dojrzałego mężczyznę, który pozwoli mu te problemy po prostu wyjąć i po prostu w świetle łaski Bożej uleczyć.
A jak liczna jest w ogóle ta grupa, o której mówimy?
No, nasza grupa jest w tej chwili kameralna.
Tak, około 8 osób. Z tym, że zdarza się, że powiedzmy ktoś przychodzi, ktoś powiedzmy nie ma tam jakoś czasu też, ale powiem tak, to co jest jeszcze tutaj bardzo ważne, jakbym to właśnie zauważył, nie jest ważna tutaj liczebność. Tu jest naprawdę, tego wszyscy doświadczają, jakość, nie ilość.
A zróżnicowanie też wiekowe i nazwałbym to stanowe, jak w takiej grupie wygląda? Czy to, bo mówimy o dojrzałych mężczyznach.
No ja jestem tam bez dwóch zdań najstarszy. Reszta jest młodsza.
Młodsza, tak?
Ale też
tak.
Raczej niedużo młodsza. To są właśnie już, to są już mężczyźni. To nie są chłopcy, to nie są dwudziestolatki. Zresztą, bo to też właśnie, to tutaj żeśmy dotknęli czegoś bardzo istotnego dla męskiej duchowości. W męskiej duchowości pierwszym etapem, w którym ta duchowość rzeczywiście zaczyna tak funkcjonować, jest tak zwane przebudzenie. I mężczyzna, jakby pierwszym etapem w męskiej duchowości jest dojrzewanie do odkrycia, że ja potrzebuję czegoś więcej. I to się dzieje w różnych momentach życia. Może być to na przykład jakaś książka. Przeczytałem książkę i nagle sobie uświadamiam, że zarabianie pieniędzy, robienie kariery zawodowej jest mi potrzebne, ale nie wystarcza. To może być jakieś kazanie, które usłyszałem na mszy świętej niedzielnej i tak mną potrząsnęło, że ja mówię nie. To może być jakieś wydarzenie, które pokazuje, że życie ma głębszy sens. To może być jakaś katastrofa życiowa,
tak.
Że coś się stało. Nie radzę sobie i ja potrzebuję czegoś więcej niż to, co mam do tej pory.
A często macie te spotkania tego duszpasterstwa mężczyzn? Czy jak to wygląda? Czy to jest raz w miesiącu? Czy są jakieś zadania do wykonania, z których mamy się rozliczyć jako mężczyźni? Bo mężczyźni, mam wrażenie, lubią się czegoś podjąć, ale żeby się rozliczyć, żeby to się nie rozeszło.
Znaczy tak, spotkania są co tydzień. Co do właśnie tego, czy lubimy się czegoś podjąć. Ostatnio mieliśmy na przykład festyn parafialny. Właśnie.
Co tydzień to są bardzo regularne spotkania.
Tak, to jest poważna sprawa, poważnie po prostu to traktujemy.
Tak, i bardziej jest to na zasadzie, że coś razem robimy, bo jak były rekolekcje, to cała nasza grupa męska była w te rekolekcje zaangażowana, bo w rekolekcjach uczestniczyli mężczyźni spoza naszej grupy. Właśnie, to Maciek mówił o festynie parafialnym, który był i też cała nasza grupa w tym festynie uczestniczyła. No właśnie, dzieląc się tym, co akurat umiemy bardzo dobrze robić i myślę, że chyba też była jakaś ogromna satysfakcja wewnętrzna z tego, że co zrobiliśmy, bo tam było dwa nasze stoiska, które myśmy i powiem tak, że ponieważ ja ten festyn też pierwszy raz robiłem, to no właśnie to, co robiła męska grupa, o to ja się nie musiałem martwić. Bo to o resztę musiałem, no tak jeszcze mam za mało doświadczenia, żeby te różne rzeczy pooddawać innym i niestety ja za dużo wziąłem sobie na głowę. Natomiast to, co miała zrobić męska grupa, to oni wiedzieli, co mają zrobić. Gdzie mają, co mają, gdzie mają przyjść, kiedy mają przyjść, jak mają to zrobić, gdzie mają stanąć. I to jest jakiś taki model właśnie na przyszły rok, że ja już wiem, że muszę, co muszę zmienić, żebym nie musiał tylu rzeczy na ten festyn przygotowywać. No i właśnie to jest jakby kolejna rzecz właśnie, że w tym, jak jest ta męska grupa, to jest ogromne wsparcie. Mężczyźni w ogóle lubią być ze sobą.
Są takie niewidzialne nici właśnie. No, i to jest właśnie to, że no chłopaków nie zostawię z czymś.
I to na przykład widzimy, no, dlaczego jest tylu kibiców. Bo to jest męska grupa. Tam jest raczej mało kobiet. Tam jest jakiś wspólny cel, są jakieś wspólne wartości. Jest dużo takich elementów tej męskiej duchowości w grupie kibiców.
To myślę, że będzie okazja, żeby to jeszcze pogłębić, a zapraszamy już naszych słuchaczy i telewidzów do rozmów. Numery telefonów 56 657 0011 to numer dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa. Dwa numery telefonii w naszej rodzinie, bezpłatne dla użytkowników tej sieci, 536 600 300, 536 600 400 i zagranica 48 56, dalej 657 0013 i 657 0014, bo dzwonimy tym razem do studia telewizyjnego. Telewizji Trwa. Męska duchowość, czyli sekrety męskiej duszy. No jestem ciekaw, czy panowie szczególnie będą chcieli się tym podzielić, czy o sekretach męskiej duszy będą chciały mówić panie. To często zdarza się, że panie chciałyby o sekretach męskiej duszy albo wniknąć w sekrety męskiej duszy i czy to jest dobre, czy niekoniecznie.
Ja doświadczam, że jest zainteresowanie. Parokrotnie właśnie były pytania, co my tam robimy i co tam się dzieje.
Panie pytają, tak?
Tak. I wydaje mi się, że to jest dobre. To jest dobre właśnie, żeby była ta świadomość właśnie tej męskiej duchowości, świadomość powiedzmy tej dysproporcji mężczyzn i kobiet w kościele i że coś się dzieje.
Ja mogę od razu powiedzieć, że jak było ogłoszone, że jest grupa dla mężczyzn, to od razu przyszły pani i pytała, kiedy będzie grupa dla kobiet.
No, czyli równouprawnienie, ale tych grup dla pań chyba jest w parafii trochę, tak?
W zasadzie my obserwujemy i każdy ksiądz to widzi, że w grupach duszpasterskich, które są w parafiach, zazwyczaj jest tak, że większość z nich stanowią kobiety i tam jest kobieca duchowość. Aczkolwiek myślę, że to pytanie o grupę dla kobiet nie jest pytaniem pozbawionym sensu, że też warto by było tam, gdzie są kobiety, mówić o kobiecym przeżywaniu duchowości, bo to kobiety będzie rozwijało. To będzie nam pomagało unikać bigoterii, dewocji, jakichś takich właśnie, no bardzo, czegoś, co tak naprawdę bardziej Kościołowi szkodzi, niż mu pomaga.
No, dawniej były i gimnazja, i szkoły męskie, żeńskie, i internaty męskie, żeńskie. Dzisiaj to jakoś tak się trochę miesza.
Się. I uważa nieraz, się, że to jest złe, a i nieraz... ja nie jestem taki co do tego przekonany. Czy to jest aby na pewno takie złe? Bo jeżeli chodzi na przykład o szkołę, to chłopcy zawsze z dziewczynami przegrają. Dlatego, że w szkole co się liczy? Siedź grzecznie, zapamiętaj, naucz się, zgłoś się. To są wszystko predyspozycje bardziej kobiece niż męskie.
Mamy telefon, proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy pierwszą panią.
Tak jest, Anna z Gdańska. Bardzo fajny program o tej duchowości męskiej, męska duchowość. Powiem tak, że ja ze swojego własnego doświadczenia, ponieważ uczęszczałam na grupę taką anonimowych alkoholików, grupa otwarta, zamknięta, różne są grupy, ale to zawsze zauważałam, że właśnie jeżeli zdarzało się, że było większość mężczyzn, a jedna na przykład kobieta, mężczyźni się bardziej otwierali. Wydaje mi się, że taka męska duchowość, kiedy mężczyźni są sami, to jest taki luz, taka większa odwaga i właśnie wydaje mi się właśnie, że ogólnie duchowość, no rozwój duchowy, to jest taka ciągła zmiana na lepsze w różnych dziedzinach. I także popieram taką grupę, ponieważ wiem, że jeżeli jest połowa mężczyzn, połowa kobiet, to jakieś takie inne nastawienie, spojrzenie na siebie i takie różne tam tematy. Także wydaje mi się, że bardzo fajna grupa i pierwszy raz słyszę o takiej grupie. A chciałam jeszcze powiedzieć, że o swoim synu tak trzy słowa, bo mój mąż już nie żyje, był alkoholikiem. No znaczy mój syn nie miał ojca, można powiedzieć, bo on nawet nie wiedział, do której klasy chodzi jego syn. Ale teraz jakoś to się odbiło na synu, ponieważ to było 20 parę lat temu, teraz już ma 40 lat. Wtedy, na tamten czas, to chciał ojca otruć i tak dalej, takie były jego zachowania, był zbuntowany. A w tej chwili właśnie jakoś oznajmił mi, że jest ateistą i wspomina swojego ojca jakoś tak dobrze, że ojciec miał takie przypowieści, takie słówka, takie. No, ale nie ma u niego tego rozwoju duchowego, nie ma tego ducha. Są niepowodzenia w jego tam... To nie jest małżeństwo, bo ja nie uważam za małżeństwo, bo to jest ślub cywilny tylko. Także mnie to razi, ale godzę się z tym i modlę się o nich. Mogę tak powiedzieć. I skąd to taka jakaś nagła zmiana? Może mi powie coś ksiądz, może pan Maciej? Bo dla mnie to jest takie dziwne, że to tak wtedy na tego ojca chciał go otruć, a teraz tak... 40-letni mężczyzna jakoś tak odwrotnie mówi inaczej. Nie mogę tego pojąć. Ale dziękuję serdecznie. Bóg zapłać. Z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Anno. Z Panem Bogiem.
Moja pierwsza refleksja jest taka, że Pani Aniu, to jest właśnie przebudzenie. Dzieje się coś bardzo dobrego w jego sercu. Skoro zmieniło się jego nastawienie do ojca, bo on po prostu przeżywał brak ojca. I to, co Pani mówi, że on tak mu źle życzył, to był ból jego serca, tego, że tego ojca w jego życiu było po prostu za mało. To był gniew na nieobecność ojca w jego życiu. On w tej chwili to się już jakoś przewartościowało i on widzi, że chociaż ten ojciec nie spełnił jego oczekiwań jako syna, to jednak jest ważną osobą w jego życiu. Zaczyna wydobywać z jego życia, przestaje widzieć, że było tylko zło, zaczyna wydobywać dobro. Gdzieś tam w podświadomości też jest taka myśl, że on jest podobny do swojego ojca, że gdyby nie było ojca, nie byłoby jego. I o ten jego ateizm też bym się nie martwił, bo to jest bardzo często to jest taki początek drogi ku wierze. Także proszę go wspierać modlitwą i myślę, że coś dobrego się dzieje w jego życiu.
Pan Maciej?
No, ja bym właśnie tutaj potwierdził. To znaczy właśnie młody chłopak bardzo potrzebuje ojca. Jeżeli go nie ma, jeżeli ten jest zaniedbywany przez ojca, to jest naturalne, że będzie bunt. Jest coś takiego, ja będę inny niż mój ojciec. Nie powtórzę tego, co on robił, spróbuję to zrobić inaczej. Potem dochodzimy do prawdy. Patrzymy na, to jest tak, także i moje doświadczenie, patrzymy na ojca inaczej. Przede wszystkim docierają do nas, do mnie tak dotarły właśnie różne uwarunkowania. Przechodzi się przede wszystkim przez przebaczenie, co jest drzwiami do życia duchowego. Tak? Przebaczenie jest tym kluczem, który otwiera. Także tak.
Czekamy zatem na kolejne telefony. Ksiądz dr Tomasz Strojnowski, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie i pan Maciej Janowski, lider grupy duszpasterskiej mężczyzn, są naszymi gośćmi. Męska duchowość, czyli sekrety męskiej duszy, to temat naszego spotkania i wrócimy po krótkiej przerwie.
bądź dobrym człowiekiem, uśmiechaj się zawsze, kochaj swego bliźniego jak siebie samego, idąc drogą miłości odnajdziesz swe szczęście, bo dobro, które zrodzi się w tobie, owoce przyniesie stukrotne, bo piękno, które od ciebie bije, jest jak promyk, który ogrzewa ziemię, ogrzewa ziemię. Bądź dobrym człowiekiem.
Rozmowy niedokończone w Radiu Maryja i telewizji trwa. Męska duchowość, czyli sekrety męskiej duszy, to dzisiejszy temat. Mamy kolejnego słuchacza na linii. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen.
I Paweł z diecezji płockiej i szczęść Boże wszystkim obecnym w studiu i Bóg zapłać jednocześnie. No tak, powiem to troszeczkę żartobliwie. Jestem mężczyzną, nikt się na oko nie wyzna, jednak mężczyzna. Dlaczego tak rozpoczynam śmiesznie? Bo oprócz tego, że mam 75 lat, to Bóg oprócz tego, że mnie cały czas fascynuje, i to w taki sposób, jak to się działo przy młodszych latach, a jednocześnie Bóg mnie wzrusza. I to może już nie jest męskie, ale ja się tego nie wstydzę. To jest dość częste i no, na przykład bardzo mi się przypomina teraz pielgrzymka papieża Franciszka do Polski w Światowe Dni Młodzieży, kiedy powiedział, że odwiedzi Oświęcim, no to zapytali go dziennikarze, czy wygłosi przemówienie. Mówi, nie, nie wygłoszę przemówienia, uklęknę i poproszę o łaskę łez. I myślę, że to jest chyba też jakiś rodzaj, powiedzmy, tej męskiej duchowości, bo tego też po prostu, no, że tak powiem, te elementy zauważyliśmy u Jezusa. Następnie co? Jeśli, powiedzmy, mówimy o duchowości męskiej, to ja uważam, że duchowość, czy to męska, czy kobieca, ona zawsze oznacza kształt mojej relacji do mojego Stwórcy. Ponieważ mój Stwórca, przekazuje mi takie słowa, jestem, który jestem, ja mam w jakimś sensie to odwzorowywać. Czyli gdziekolwiek, gdzie jestem, mam być w jakimś sensie, no powiedzmy, tym reprezentantem. I to się, powiedzmy, różnie kształtuje, ale to jest coś, co cały czas w świadomości funkcjonuje. I w sytuacji, kiedy ulega to osłabieniu, to pojawia się taki swoisty głód Boga. I coś człowiekowi, człowiek się w własnej skórze źle czuje. I może to jest w jakimś stopniu osiągnięcie mojego wieku, ale uważam, że ta duchowość to jest właśnie takie stałe utrzymywanie relacji ze swoim Stwórcą. Na mgnienie oka, na powiedzmy kilka sekund, przekazanie Jezusowi znaku pamięci. To jest coś, co po prostu w życiu w tej chwili praktykuję. No i to jest, co jest ważne, to też praktykowanie miłości. Może tyle, na tym skończę. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy Panie Pawle, szczęść Boże.
Maćku.
Ja bym przede wszystkim powiedział tak, że wzruszenie wcale nie jest i nie powinno być obce mężczyznom. To jest jedna z masek, które nam się czasem usiłuje przyprawić, bądź twardy. Mężczyzna ma być twardy, ale ma być twardy wobec świata, wobec problemów, tak, natomiast nie wobec ludzi. I w związku z tym właśnie, no, taką uwagę bym tutaj uczynił. Nie musimy się tego wstydzić. Mamy walczyć. Jesteśmy zaproszeni do walki o swoje rodziny, o społeczeństwo, o rzeczy dobre. Natomiast to wcale nie przekreśla naszej uczuciowości.
To, co tutaj nasz brat powiedział, jest takim świadectwem właśnie dojrzałej męskiej duchowości. To, że stać mnie na wzruszenie. Stać mnie na łzy. To jest z tego, co tutaj usłyszeliśmy, to właśnie o to chodzi w męskiej duchowości, bo rzeczywiście duchowość jest tym, co pomaga w naszym życiu nadać sens i znaczenie. I to jest właśnie to, że ja żyję z Bogiem. Żyję na co dzień. Tak jak mówiłem tutaj wcześniej, że takim pierwszym etapem w duchowości mężczyzny jest przebudzenie, czyli odkrycie w sobie potrzeby obecności Boga w moim życiu i odkrycie tego, nie tylko potrzeby, ale odkrycie, bo za tym też idzie odkrycie tego, że Bóg jest w moim życiu. I to jest najwspanialsze. Nie tylko, że ja potrzebuję Boga, ale że Bóg jest w moim życiu i z tego przebudzenia potem przechodzi się w kolejny etap, jakim jest zaangażowanie się, czyli właśnie przyjęcie tego zaproszenia. Bóg, ja w jakiś sposób mężczyzna spotyka Boga i przyjmuje to zaproszenie, bo może nie przyjąć. Czasami jest tak, że nie przyjmujemy tego zaproszenia, a tutaj właśnie jest to przyjęcie Bożego zaproszenia i efektem tego jest najpierw połączenie tego, co przeżywam, z codziennością. Także wiara zaczyna przenikać moją codzienność. To nie jest tak, że Bóg jest gdzieś obok mnie, tylko Bóg jest ze mną. Jak jestem kierowcą zawodowym, to ja jadę i ja proszę Boga o to, żeby nade mną czuwał, żebym ja nie zrobił komuś krzywdy, żebym dojechał na czas z towarem. No, jest Bóg ze mną w sobie. A na koniec, takim ostatnim etapem tej duchowości jest to, że ja pozwalam Panu Bogu wymagać od siebie. I to jest to w tym momencie mamy do czynienia z taką fazą już dojrzałej duchowości.
Czyli mamy przebudzenie, mamy zaangażowanie dalej?
Przeniknięcie.
Połączenie życia codziennym,
z tą
relacją. Tak, życie wiarą na co dzień i pozwolenie Panu Bogu na to, żeby On mnie zmieniał. Że to nie ja, że nie tylko ja zapraszam Boga, żeby pomagał mi w życiu i dostrzegam Jego obecność w życiu, ale też mówię Panu Bogu, że tak, ja z czegoś jestem w stanie zrezygnować. Tak, ja jestem w stanie się w to zaangażować, zrobić coś.
A więc te cztery etapy, bardzo kolejna ważna rzecz do tej naszej układanki.
Tak, ale mówiąc o duchowości, też musimy mieć...
Zaraz dokończymy, mamy telefon. Proszę bardzo, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław z Małopolski. Panowie, pan, znaczy... I dwóch no kapłanów, mówi się o mężczyznach. Ja mam takie spostrzeżenie. Tam padło słowo zaangażowanie, przebudzenie. Mieszkam we wiosce. Problem z pracą. Dla młodzieży wyjechało dużo za granicę. I po kościele mężczyźni się spotykają, czy pod sklepem. I trochę mówimy o polityce, że sprawy idą w złym kierunku. I nagle... Tu uważam chyba, że jakiś jest cud. Są w naszej wiosce róże różańcowe. Panie dominują, one zdominowały, one się modlą. My wychodzimy albo się, no, nie jesteśmy zorganizowani w tych różach. I nagle młody kapłan mówi tak do nas, do kilku tam ludzi. Panowie, my tak dyskutujemy, gadamy. Weźmy się do roboty. Zakładajmy róże różańcowe. I ja nigdy nie pomyślałem, że można zorganizować. I proszę sobie wyobrazić, bo słyszałem, że w większych miastach parafia nie może zebrać kompletu róży męskiej. A u mnie wieś nieduża, no, jak na warunki małopolskie może duża. W krótkim okresie czasu zebrało się 80 chłopa, 4 róże. Modlimy się, dyskutujemy. I jeszcze co ciekawe, to było w tych okresach przedwyborczych, żeśmy wyszli z inicjatywą, że w dniu wyborów, całą dobę modlimy się do ogłoszenia wyborów. Nazwiska po kilka osób na jedno miejsce, na każdą godzinę i w zasadzie stał się cud. I ja nie wiem, ja sam nie wierzyłem, że my możemy w krótkim czasie... Tak być, trzeba zaangażować, tak dostać pięć między sto, żeśmy błyskawicznie zorganizowali cztery róże i na wyniki nie trzeba było długo czekać, modlitwa i jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na pierwszym miejscu i wyniki są. Dziękuję za wysłuchanie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewi.
Teraz i zawsze, panie Stanisławie, bardzo dziękujemy. Pan Stanisław aż był zaskoczony, jak się chłopy zeszły.
No właśnie, ale proszę zauważyć, że tutaj są takich kilka charakterystycznych punktów. Mężczyzna, który wychodzi i mówi, panowie, zróbmy coś, właśnie, zróbmy coś. Zaproszenie i no to i odpowiedź tutaj pana Stanisława, no to myśmy się zebrali, myśmy wyszli z inicjatywą. Właśnie, to jest męska duchowość. Pozwolić mężczyznom coś zrobić. Nie dyrygować nimi, nie przestawiać ich jak pionki na szachownicy, tylko potraktować ich jako kogoś, kto ma coś do zaoferowania. I oni zaoferowali. Oni zaoferowali siebie, swoją obecność, swoją modlitwę. To jest właśnie męska duchowość.
A czy modlitwa, na przykład męska róża różańcowa, czy też to jest działanie? Bo nieraz się kojarzy to, że modlitwa, no to jest... To modlitwa, a działanie to działanie, tak? Może bez jakichś dodatkowych didaskaliów.
Ale to się ma przenikać.
No, pan Stanisław tak dość skrótowo powiedział, my nie wiemy, co tam się dzieje na tych spotkaniach męskiej róży, ale właśnie być może chodzi o to, że raz, że oni jako mężczyźni zostali zauważeni, tak? Bo...
Że jest męska róża.
Tak, że oni zostali zauważeni, zostali włączeni w coś, co jest tylko dla nich i dano im możliwość zadziałania, to znaczy nie zostali wyśmiani, tak? Że panowie, dajcie sobie spokój, co będziecie po nocach siedzieć, zostawcie to kobiet. Nie, właśnie zostali potraktowani poważnie. No to właśnie to jest to, zaangażowanie, tak? Przebudzenie, zaangażowanie. Połączenie z codziennością, wybory, dobro ojczyzny, no, podjęcie walki, duchowej walki. Nie walki, że pójdziemy ze sztachetami i komuś rozwalimy łeb, tylko klękniemy na kolana i będziemy prosić Boga o błogosławieństwo. Będziemy...
A to już, księże proboszczu, świadczy o dojrzałości tych mężczyzn, tak? Że nie myślimy o walce ze sztachetami, ale że też jest ta walka duchowa i że ta nasza modlitwa, ona ma sens i ma moc.
Tak, i właśnie też w grupie męskiej jest odkrycie mocy modlitwy. To nie jest tak, że mężczyźni są tylko od kilofa, łopaty i jakiejś ciężkiej fizycznej pracy, bo są od tej sprawy duchowej i modlitwy też. Mnie zresztą się przypomina tu epizod z życia świętego Maksymiliana Kolbego, kiedy on, będąc w seminarium, przychodzi rok 1914, wybucha pierwsza wojna światowa, formują się oddziały polskie, które mają też walczyć o Polskę, i on idzie do przełożonego, że on rezygnuje, bo on kocha Polskę, chce kochać dla Polski. I co zrobił przełożony? Mówi, wiesz, no bardzo dobrze, że chcesz walczyć za Polskę. Wyjął różanie, zdał mu do ręki, mówi, masz i walcz. Także dla mężczyzny nie tylko walka wręcz jest ważna, walka duchowa również, tylko musi to rozumieć.
Panie Stanisławie, pozdrawiamy waszą wieś, parafię i tych 80 mężczyzn, którzy walczą z różańcem w ręku. Mamy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Michalina spod Krakowa. Czy ja mam takie zapytanie, czy zawsze musi być to przebudzenie? Bo ja ze swojego doświadczenia, jak patrzyłam na tatusia, który miał liczną rodzinę, bo miał 13 dzieci, to on tą duchowością całe życie żył. I nie było, ja u niego nie zauważyłam żadnych odchyłów od, żeby on zapomniał o Panu Bogu. Zawsze ten Bóg był widoczny w jego pracy, w modlitwie. Tyle mam. Czy naprawdę musi być to przebudzenie, czy może być już człowiek ukształtowany tak duchowo od samego początku, wychodząc z rodziny? On mi dał bardzo dużo dobrego przykładu, a w szczególności to mi to powiedział takie znamienne słowa, że objechał kulę ziemską naokoło i mówi, nie skrzywdziłem żadnej kobiety, przeciwnie, jeszcze pomagałem im w życiu. To było moje takie najważniejsza wskazówka na życie dobre. I patrząc na tatusia życie, starałam się w swoim małżeństwie prowadzić tak samo, takie zrównoważone życie z Bogiem na każdy czas. Dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy Pani Michalino, szczęść Boże.
Dziękujemy za to pytanie, ono jest bardzo cenne, bo ono nam też pozwala powiedzieć, że ta duchowość męska jest różnie też opisywana. To, co ja mówiłem tutaj o przebudzeniu, jest jak najbardziej prawdziwe. Natomiast to przebudzenie niekoniecznie musi się dokonać w wieku dojrzałym. Przebudzenie jako otwarcie serca, bo o to chodzi, otwarcie serca na Boga, ono się może dokonać w dzieciństwie i w zasadzie ono powinno dokonać się w dzieciństwie, bo pamiętajmy, że pierwszymi nauczycielami wiary są rodzice i niektórzy mężczyźni mają to wielkie szczęście, że to przebudzenie się dokonuje w ich rodzinnym domu. To otwarcie serca dla Pana Boga. To, co Pani powiedziała. Pani miała przykład prawdziwego taty, prawdziwego ojca, piękny przykład, do którego każde dziecko tęskni. Każde dziecko chciałoby mieć dobrego, właśnie takiego ukształtowanego religijnie ojca, który byłby dla dziecka wzorem wiary. I ja sądzę, że przebudzenie w życiu pani taty dokonało się, tylko pewnie dokonało się w rodzinnym domu. Wtedy, kiedy on był chłopcem, został pewnie też przez przykład własnego taty, wciągnięty i pociągnięty. Przypomnijmy sobie to, co święty Jan Paweł II mówił o swoim ojcu, o ojcu, który go zabierał do Kalwarii Zebrzydowskiej, o ojcu, którego on widział na kolanach modlącego się.
Któremu tato wskazał w książeczce modlitwę do Ducha Świętego.
To są te momenty, kiedy to serce mężczyzny, może właśnie bardzo młodego mężczyzny, małego mężczyzny, doznaje przebudzenia. Tylko potem musi być zaangażowanie. Musi być ta odpowiedź. I to jest jedna rzecz. Ale ja chcę powiedzieć, że na męską duchowość można popatrzeć w jeszcze inny sposób. Tutaj odwołam się do takiego dzieła Roberta Hicksa. On napisał taką książkę Męska podróż. I w tej książce posługuje się 7 biblijnymi terminami, które mówią o 7 aspektach męskiej duszy. On używa takich hebrajskich słów: Adam, Zakar, Gibor, Enosz, Isz i Zaken. Każde z tych słów odnosi się do pewnego aspektu życia męskiego. To jest też jakaś, to jest prawda o każdym z nas, ale ja będę mówił w aspekcie mężczyzny. Adam, czyli ten, który jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Poczucie własnej wartości i odnalezienie siebie, kim ja jestem. Jestem stworzony na obraz Boga, to znaczy jestem dobry taki, jaki jestem. To jest niesamowicie ważne. To jest ważne także i dla kobiet, bo to jest po prostu akceptacja siebie takim, jakim jestem. Jeżeli nie będzie tej akceptacji samego siebie takim, jakim jestem, no to w zasadzie no nic nie będzie. Będzie wielkie cierpienie, bo zanegowanie siebie. Ale z tego obrazu płyną jeszcze inne wnioski. Z tego też płynie to, że ja nie jestem Bogiem. Ja jestem stworzony na obraz Pana Boga, ale nie jestem Bogiem. Ja Pana Boga potrzebuję. Nie jestem niezniszczalny, nieśmiertelny. Nie, ja się będę starzeć. Ja potrzebuję dbać o swoje zdrowie. I potem to się będzie przekładało też, że ja będę troszczył się już nie tylko o swoje zdrowie, ale także o zdrowie innych. To jest pewien świat wartości, które ja muszę sobie poukładać.
To króciutko powiedzmy jeszcze o tych kolejnych, bo mamy dosłownie 2 minutki.
Zakar to jest odkrycie w sobie energii do życia, a więc dzielenie się życiem, bycie ojcem i dbanie o rodzinę. Gibor to jest z kolei wojownik, ktoś, kto ma moc, żeby troszczyć się o dobro, o wartości, opowiadać się, żeby po prostu nie uciekać przed trudnościami i problemami, ale stawiać im czoła. Enosz to z kolei jest doświadczenie tego, że no, życie ze sobą niesie też jakieś cierpienie, katastrofy, że jestem istotą kruchą, ale że nawet w tym doświadczeniu cierpienia i niepowodzenia nie jestem sam. Jest ze mną Bóg i mogę to doświadczenie trudne i bolesne wykorzystać do dobrego. Isz to jest określenie męża, kogoś pełnego, kogoś zintegrowanego, kogoś, kto potrafi wykorzystać swoją siłę, ale nie użyć na przykład jej do przemocy. I Zaken to jest mędrzec. To jest słowo, które się odnosi do starca, ale nie do takiego człowieka bezużytecznego, tylko właśnie do kogoś, do kogo możemy przyjść poradę. On ma mądrość życiową i on tą mądrością życiową służy, dzieli się, wspiera, daje dobre rady, wychowuje, uczy, do niego się przychodzi. To jest Zaken, to jest ten, do którego się przychodzi, żeby się poradzić. Nie wiem, co mam zrobić. Co ty na ten temat sądzisz? I te sfery się przenikają. To nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie...
Że to są jakieś stopnie, tylko że to jest razem.
Tak, tak. To są różne płaszczyzny, w których mężczyzna się rozwija.
Bardzo dziękuję za tę część. Mamy nadzieję, że to spotkanie również zachęci Państwa do tego, żeby jak zwykle we wtorek o 21.30 włączyć Radio Maryja i słuchać i współtworzyć audycję dla małżonków i rodziców. Gośćmi pozostaną ksiądz dr Tomasz Strojnowski, proboszcz parafii Najświętszego Zbawiciela w Szczecinie. Bardzo dziękuję za tę część, księże doktorze. I pan Maciej Janowski, lider grupy duszpasterskiej mężczyzn. Dziękuję, panie Macieju. Dziękuję także państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.